Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Będzie dzisiaj ogień, ale to nie mam na myśli formuły prowadzenia programu, tylko oczywiście to, co działo się w piątek na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Będziemy mówić o tym szeroko. Dzisiaj także wioślarstwo i trener Piotr Pasta i Olga Michałkiewicz. O, i także będzie ciekawa historia piłkarsko-kolarska, ale to bardziej na koniec. Zaczynamy oczywiście od tego, co się działo w piątek. W piątek żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów w czwartej kolejce PGE Ekstraligi mierzyli się u siebie z Włókniarzem Częstochowa. No i do dziesiątego biegu układało się to nieźle, może nie rewelacyjnie, nieźle, bo Stal prowadziła 32-28, różnie jeszcze mogło być tak, że może byłoby 6 punktów, trener Marek Cieślak by skorzystał z rezerwy taktycznej i wszystko by się odwróciło, a może by było tak, żeby Stal odniosła pierwsze zwycięstwo. Tego już się nie dowiemy, bo jak już pewnie wszystkim kibicom wiadomo, doszło do pożaru rozdzielni, a pożar rozdzielni spowodował to, że wyłączyło się światło, że wyłączyło się zasilanie band dmuchanych, czyli dopływ tego powietrza do dmuchanych band, no i mecz został przerwany, zakończony. Właściwie jak zakończony, to jest dobre pytanie, bo wciąż nie wiemy, w jaki sposób ta sprawa będzie rozwiązana. Być może jeszcze dowiemy się tego dzisiaj, a być może i niekoniecznie. Mamy godzinę 17, a 17 dokładnie 6, a wciąż komunikatu na stronie Speedway Ekstraligi nie ma. No ale było gorąco już nie tylko ze względu na pożar w piątek. Posłuchajmy, co mówił prezes Stali Marek Grzyb.
Muszę powiedzieć, że dużo cierpliwości się nauczyłem w Gorzowie od momentu, jak przyszedłem do klubu jako prezes, tak? I wydawało mi się, że już lekcje odrobiłem po zakontraktowaniu na przykład Jacka albo po układaniu jedności w drużynie. Chłopaki oddali dzisiaj krewę, albo nawet bym powiedział coś więcej dzisiaj na to, że było to widać. Mecz układał się korzystnie na naszą stronę. Nie umiem tego wytłumaczyć. No, można mieć pecha w życiu, ale pamiętam, jako sponsor tytularny, jak przyszedłem do Stali Gorzów, to albo kontuzje, chyba najwięcej kontuzji ta drużyna miała w latach 17-18 w całej Ekstralidze, a dzisiaj taka sytuacja, no ktoś nam źle życzy naprawdę, bo dzisiaj chłopaki zrobili robotę i trener również się postarał, żebyśmy ten mecz mogli wygrać i wygrywaliśmy ten mecz. To jest najważniejsze.
Nie pamiętam kto, ale ktoś zdaje się powiedział, że dzisiaj będzie ogień na torze. Niestety był ogień także poza torem.
No, ta sytuacja jest o tyle dziwna i skandaliczna, że rozmawiałem z Włodkiem Rojem, który zarządza Osirem w Gorzowie i przegląd tej rozdzielni jest. Nikt nie podpala sobie rozdzielni, kiedy wygrywa mecz, tak? Tym bardziej widać było, jak jechali nasi juniorzy i reszta zawodników. Trener Chomski widać, że robił zmiany taktyczne z Rafałem Karczmarzem. Mecz się układał po naszej stronie. Rozmawiałem również przed chwilą z prezesem Świącikiem i wytłumaczyłem mu, musimy się szanować w Ekstralidze. No, nikt w wygranym meczu nie podpala sobie rozdzielni. Albo będziemy się szanować, albo to jest bez sensu za wszystko, co robimy.
I na czym stanęła rozmowa?
Że Ekstraliga będzie rozstrzygać tą sytuację. Uważam, że żaden walkower nie wchodzi w grę, bo to jest irracjonalny pomysł. Albo odgrywamy ten mecz od wyniku, który się tutaj zakończył, albo my go zaliczamy na naszą korzyść, ponieważ odjechaliśmy 8 biegów.
A co na to prezes Włókniarza?
No ja mam relacje z Michałem Święcikiem, bym powiedział, koleżeńskie i dlatego mu powiedziałem, no możemy szukać dziury w całym, ale to nie jest powód do tego, żebyśmy się nie szanowali, tak? Wygrywaliśmy do tej pory, czasami deszcz spada, czasami sytuacje jakieś się dzieją, takich, na które nie mamy wpływu i to była właśnie taka sytuacja. W moim odczuciu Stal była dzisiaj lepsza, pokazała pazur na torze i ja przede wszystkim bardzo dziękuję zawodnikom i trenerowi, bo dzisiaj stanęli na wysokości zadania. W ogóle rozpatrywanie tego, że mógłby być walka to byłoby tak krzywdzące w naszej sytuacji, ponieważ jak docenić sportową postawę naszych zawodników? Jeżeli zawodnikami, którzy są dzisiaj najlepszą drużyną w Ekstralidze, ktoś mógłby podejść do tego sportowo w taki sposób, że my tutaj nie udowodniliśmy naszej wielkości sportowej, no to ja uważam, że to nie ma sensu w ogóle bawienie się w ten speedway.
Jack Holder szybko się odnalazł w Gorzowie.
To był bardzo mądry pomysł. Ja uważam, że takie rzeczy budują drużynę. Czasami takie zamieszanie ma pozytywny wpływ i widać o tym, że również nasi zawodnicy pokazali dzisiaj, że potrafią walczyć na torze. I ja jestem zadowolony z ich postawy i przede wszystkim im trzeba dzisiaj złożyć w moim imieniu, jak również wszystkich kibiców, podziękowanie za tą walkę na torze.
Tyle prezes Marek Grzyb, który wywołał trenera Stanisława Chomskiego. No i nasi koledzy Ryszard Rachlewicz, Daniel Rutkowski z trenerem Chomskim także rozmawiali.
Robimy wszystko, żeby odbić się od dna. Rywal trudny. Chcemy pokazać, że jesteśmy drużyną. Nie wszystko do tej pory nam się układało z różnych względów, ale każdy ma swoje teorie, także niech tak zostanie.
Zadowolony jesteś z tego, co pokazali zawodnicy na torze? Czy jakieś zawsze, rezerwy są?
Zawsze jest, może być lepiej, no także. Ale na tle tego rywala pokazaliśmy, że ci zawodnicy mają potencjał. Jeżeli wszystko zagra z torem tak jak chcemy, no to są efekty. A jeżeli szukamy czegoś, czego ciężko znaleźć, działamy pod presją pewnych sugestii, mijany, innych, kibic będzie zadowolony, jak jest zwycięstwo, jak jeszcze atrakcja. I to wszystkiego szuka. Myślę, że w dzisiejszym meczu to chyba było wszystko, ale za krótko trwał.
Mieliśmy debiutanta w zespole, Jacka Holdera, strzał w dziesiątkę. Czy jeszcze ma rezerwy, jeszcze może jechać lepiej?
No niech ocenią to kibice. Było wielu malkontentów, wielu innych, którzy to inaczej widzieli. To jest chłopak z dużym potencjałem. Od razu w niego celowałem. Jest to zawodnik obdarzony. Ja znam Australijczyków, bo też byłem w Toruniu, miałem też Desiego Warda w Gdańsku, także znam ich charakter. Wiem, że te chłopacy potrafią położyć serducho na torze.
Dzisiaj właśnie zamknęliście ustanie, które malkotetą, panie trenerze. Stworzyliście kawał dobrego meczyska.
Nie do końca. Oni zawsze będą narzekali. Jak wygrywamy, to jest fajnie. Jak przegrywamy, to jest zawsze jeden winowajca.
No ale są symptomy optymizmu po tych dzisiejszych wyścigach.
Na pewno, ale ja mam mieszane uczucia z tym wszystkim, co się dzieje. Są pewne media, które puszczają jakieś nieprawdziwe informacje, żeby tylko nakręcić spiralę takiej sensacji jakiejś, które są... Nie wiem, do czego to służy. Ja poddaję się rzeczowej krytyce, co złe, to umiem się przyznać do błędów, które wynikają nie ze znajomości, tylko z rzemiosła, tylko ze względu na to, że czasami chce się zbudować zawodnika i wynik, a akurat nie zawsze to wychodzi i to trzeba przyjąć na kark. Dlatego dzisiaj się nie było, zbiły się.
A jakie nieprawdziwe informacje ma pan na myśli?
No na przykład, że dostałem ultimatum od zarządu, a ja w ogóle z żadnym się nie spotykałem, tylko z prezesem. Nie dał mi żadnego ultimatum, że przyjeżdża tutaj Erik Gundersen i w razie mojej porażki będzie tutaj trenerem.
A to był, czy nie?
No skąd? Takich informacji nie było, no. Ani z klubu, ani z zarządu, ani od nikogo. Eryka znam dobrze. My chcemy z nim współpracować, jeżeli chodzi o młodych atletów, ale to jest melodia przyszłości, nie w tym sezonie, bo widzimy, co się dzieje. No, ale komuś widać zależy, żeby no, sprowadzić ferment wśród kibiców i takich nastawić, że w przypadku porażki, że było mówione, że no, przecież mieliście trenera, że tak brzydko powiem, wywalić.
No, trener Stanisław Chomski ostry, jak nigdy chciałoby się powiedzieć. Dobrze, postawmy tu kropkę. Szymon Woźniak ma teraz głos.
Słyszymy takie głosy, że nie jest wykluczone, że ten mecz zakończy się walkowerem dla włókniarza. Jak jest twoje zdanie, twoja opinia na ten temat?
Kompletnie nie mam zdania, bo to tak naprawdę jest poza moimi kompetencjami. Ja jestem zawodnikiem, który rywalizuje na torze, a nie w sprawach takich, powiedzmy, no biurowych. To już jest teraz sprawa pomiędzy prezesem naszego klubu, prezesem włókniarza, prezesem Ekstraligi. Pewnie że te trzy osoby będą podejmowały decyzję, co z tym fantem zrobić. No wielka szkoda, bo wiadomo, że chcielibyśmy ten mecz dokończyć w sportowej rywalizacji. Walkover to uważam, że należy się za coś, co stało się z premedytacją. A jeżeli ktoś twierdzi, że to, co się tutaj dzisiaj stało, to była jakakolwiek kombinacja czy premedytacja, no to zostawiam bez komentarza.
Teraz przejdźmy do tego, co było na torze. Dobrze odniosłem wrażenie, że w pierwszym wyścigu byłeś wolny, natomiast w kolejnych już znalazłeś tą prędkość w motocyklu, jaką byś sobie życzył?
Znaczy po prostu w pierwszym biegu troszeczkę musiałem skalkulować, bo wiedziałem, że nie ma szans dogonić Rune Holty, a wiedziałem, że Mam za sobą Leona Madsena i jeżeli mógłbym mnie wyprzedzić, to tylko po krawężniku i może jechałem trochę wolniejszą linią, co mogło sprawić wrażenie, że byłem wolny, ale po prostu była to taka bardziej defensywna linia pilnująca mojej pozycji, a nie szukająca tam Bóg wie czego pod płotem, co nic by mi nie dało, dlatego po prostu starałem się trzymać pozycji.
Czy to jest ta stal, na którą kibice czekali od początku sezonu?
Nie. Są u nas rezerwy i to spore. Takie jest moje zdanie. Pracujemy naprawdę ciężko, żeby naszą dyspozycję poprawić. Wiadomo, że sytuacja jest bardzo trudna. Każdy tutaj wylewa siódme poty, nie wiem, może aż za dużo, za mocno się staramy, ale wolę dać z siebie wszystko, żebym potem po prostu nie miał do siebie pretensji.
W tych trzech startach Szymon Woźniak 5 punktów, Bartosz Zmarzlik 7, Rafał Karczmasz 6, 5 także Anders Thompson i Jack Holder, debiutujący gość w barwach Stali Gorzów 3, Wiktor Jasiński. Wiktor Jasiński, posłuchajmy.
Byliśmy jako zespół mocno nastawieni na wygraną. Każdy z zawodników chciał włożyć serce w wygraną całego zespołu. Ja osobiście byłem bardzo zmotywowany, żeby ciężko wrzucić punkty. Uważam, że mi się to udało. Przywiozłem 3 plus 2, czyli 5 punktów ogólnie. Według mnie to jest bardzo dobry wynik. Powalczyłem w dystansie, fajne starty, wszystko dzisiaj pasowało. Klimat na torze między zawodnikami też się fajnie pasował, wszystko było dobrze, więc jestem zadowolony z tego występu.
Był ogień na torze i poza torem.
Tak, dokładnie, się spalił warsztat młodszych kolegów. Nie wiem, jakie są tam skutki tego wszystkiego. Mam nadzieję, że jak najmniejsze. Tam też niedawno jeszcze trzymałem motocykle. Trzymam kciuki, żeby wszystko się dobrze skończyło.
Wiktor, ewidentnie jechałeś tak, żeby nie zrobić błędów.
Tak, dokładnie. Mieliśmy dzisiaj mocnych rywali. Jechaliśmy przede wszystkim z głową, bez błędów. Wiadomo, trafiały się tam jakieś wyjścia troszeczkę szerzej. Mogę uznać to za błąd. Musiałem trzymać krawężnik, szczególnie w pierwszych biegach. Ale dowiozłem te dwa z bonusem i jeden w ważnym biegu z Jakubem Miśkowiakiem. I dobrze było.
Norma wykonana. A wy powiedz, jak smakował debiut przed własną publicznością?
Bardzo dobrze. Słyszałem krzyki kibiców. Motywowało mnie to do mocnej walki. Bardzo dobrze. Będę to wspominał.
Krzysztof Kasprzak, jeden punkt w dwóch startach, to jeszcze uzupełnijmy, a Wiktora Jasińskiego właśnie słyszeliśmy. Za chwilę już ta część wybitnie niesportowa meczu piątkowego.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No właśnie, co było, co się wydarzyło, dlaczego i co w związku z tym może się wydarzyć? Dzisiaj o to nasi koledzy pytali. Najpierw rozmowa Ryszarda Rachlewicza z dyrektorem Stali Gorzów, Tomaszem Michalskim.
To jest zdarzenie losowe. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w protokole określiła prawdopodobną przyczynę zdarzenia jako zwarcie instalacji elektrycznej w rozdzielni.
Ale takie zwarcie instalacji elektrycznej, każdy, kto się choć trochę zna na instalacjach elektrycznych, wie, że można zrobić na przykład wciskając śrubokręt między dwa kable.
Oczywiście, panie redaktorze, tak. Ale miejmy na uwadze też to, że dostęp do samej rozdzielni był ograniczony poprzez dodatkowe zabezpieczenie w postaci siatek wygrodzeniowych do tego elementu i straż nawet w momencie podejścia do akcji tej musiała całe to ogrodzenie wycinać i demontować.
Na ile opieka nad tą całą instalacją elektryczną należy do Stali Gorzów, a na ile do Ośrodka Sportu i Rekreacji?
Cały obiekt jest własnością miasta, własnością OSIR-u i wszystkie pozwolenia i wszystkie dozory są po stronie OSIR-u, więc tutaj klub sam w sobie nie ma wpływu na to, jakie są dozory porobione, jakich nie ma, a mogę powiedzieć, że na chwilę obecną wszystkie dozory i wszystkie dokumenty są kompletne.
Dla gorzowskiej Stali ten pożar, który był w piątek wieczorem, to jest nie tylko problem z samym meczem, ale dla was ponoć to jest także problem w tej chwili, nie wiem, sportowy, logistyczny, treningowy.
Oczywiście, no w tym momencie na obiekcie nie ma żadnego zasilania, nawet powrócenie do treningów, gdybyśmy chcieli takie coś, no to już nie jesteśmy napompować w stanie band pneumatycznych, które są elementem bezpieczeństwa i bez nich niestety takowe treningi nie mogą się odbyć. Powtórzenie meczu, jeszcze raz wystartowanie, zapraszanie kibiców, no są to bardzo duże koszty dla klubu, więc naprawdę logistycznie jest to dla nas duże przedsięwzięcie.
A czy były jakieś straty w sprzęcie, bo ten pożar był w miejscu, w którym przechowywane są motocykle młodzieży?
Poza tym, że trzeba je dzisiaj poddać gruntownemu czyszczeniu, to nie uległy żadnemu zniszczeniu. Sam pożar zamknął się w rejonie instalacji elektrycznej całej tej szafy jako rozdzielni.
A kiedy można się spodziewać, że ta instalacja elektryczna zostanie naprawiona?
Znaczy, na chwilę obecną rozmawiamy z firmami, które mogłyby się tego podjąć. W większości mówią o 2-3 tygodniach takowego usuwania awarii, więc na chwilę obecną musimy się uzbroić w cierpliwość i przejść do działania.
Czyli nawet mecz ze Spartą Wrocław stoi pod znakiem zapytania?
Można tak powiedzieć, no bo do meczu ze Spartą Wrocław zostały niecałe 2 tygodnie i patrząc tutaj, ile jest prac do wykonania i to, żebyśmy mieli wszystkie badania porobione i zapisane w odpowiednich protokołach wykonawczych, to wszystko, jest taka możliwość, że będziemy musieli przełożyć ten mecz.
Tyle dyrektor Stali Tomasz Michalski, a Daniel Rutkowski rozmawiał z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie, Włodzimierzem Rojem.
Ja dzisiaj byłem w Gorzowie, bo jestem na urlopie poza Gorzowem. Byłem specjalnie na spotkaniu z moimi inżynierami kontraktu, którzy budowali wraz ze mną ten drugi etap. Byli też przedstawiciele firm, które ewentualnie się zajmą szybkim doprowadzeniem tej rozdzielnicy do używalności. No, straty nie są duże, no bo to tak można powiedzieć, jest jedna skrzynka, w której doszło do zwarcia stycznika, no i w wyniku tego zwarcia przypalili się kable. Pracownik, który wyłączył zasilanie główne, żeby można było zagasić skrzynkę, zadziałał błyskawicznie, strażacy też. No i jedna skrzynka jest przypalona, resztę odgnione i jakby sytuacja nie jest wielkich rozmiarów, jeśli chodzi
o koszty.
Bardziej legendy chodzą niż bo z tego, co tam zanim dojechałem do Gorzowa, to tak wyglądało, jakby pół stadionu się spaliło, nie?
Dobrze, panie dyrektorze, to znaczy, że jutro już będą treningi?
No jutro chcemy uruchomić z innego źródła zasilania bandy, żeby żużlowcy mogli jeździć, nie?
Dobrze, ale to jedno
mamy
treningi...
Mamy dwa niezależne źródła zasilania stadionu, jedno od ulicy Jasnej, drugie od ulicy Kwiatowej.
Jasne.
I to awarię miało to od ulicy Kwiatowej.
Tak, bo trybuny po drugiej stronie nawet miały światło. Natomiast pytanie ważne, kiedy będą mogły być rozegrane kolejne zawody na stadionie imienia Edwarda Jancerza?
No, z tego, co potencjalni
wykonawcy,
przedstawiciele firm, które by się podjęły tej naprawy, mówili, to około 3 tygodni możemy założyć. Może być to szybciej, może być to dłużej.
To jest jednak kłopot, prawda? Dla klubu na pewno jest pan na łączach też z władzami klubu.
No jestem z prezesem, jestem z dyrektorem się dzisiaj widziałem. W każdym razie klub też proponuje swoją pomoc, w sensie tym, że jeden ze sponsorów może dokonać tej naprawy w ramach działalności swojej sponsorskiej w klubie, no i po prostu zgrywamy szczegóły i detale.
Czyli sprawa jest, jak to się mówi, rozwojowa.
Znaczy, można tą naprawę, bo to nie jest wielka naprawa, w sensie objętościowym, zmniejszyć w małym zakresie, bo to jedna szafka ucierpiała. No ale chcemy wymienić 3 szafki, żeby wszystkie działały, bo może się tak zdarzyć, że jednak ta temperatura, która tam
była wysoka,
tego zgięcia powstała, mogła nadwyrężyć strukturę innych urządzeń.
Czyli podsumowując, koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych?
Kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bo jeżeli ekspertyzy będą takie, że wystarczy tylko tą jedną, no to będzie kilkanaście. A jeżeli wszystkie 3, no to będzie kilkadziesiąt.
Jak to się mogło stać, panie dyrektorze? Co to się wydarzyło?
Jest to przypadek losowy. Generalnie takie rzeczy się zdarzają. Nastąpiło zwarcie w styczniku. No i po prostu może też z powodu tego, że Ekstraklasa wprowadziła takie, a nie inne obostrzenia, reżim można powiedzieć, reżim sanitarny, gdzie z reguły mam dwóch elektryków na meczu, hydraulika i jeszcze inne osoby. Tu mogliśmy mieć tylko jedną osobę. No i ta jedna osoba w zasadzie stanęła na wysokości zadania. Zlikwidowała dopływ energii do źródła, więc pożar się nie rozprzestrzenił dalej. Strażacy błyskawicznie, dynamicznie ugasili tą małą skrzynkę, w której powstało zarzewie pożaru. No i w zasadzie udało się to jakoś tam w bardzo minimalnym stopniu opanować.
Tyle dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Godzowie, Włodzimierz Rój. Zaglądam jeszcze na stronę Speedway Ekstraligi. Czy przypadkiem nie pojawił się jakiś komunikat? Nie pojawił się komunikat. To zostawiamy żużel, no chyba, że się pojawi do 18 bądź przed 18 właściwie. No to jeszcze podamy. Wieżarstwo teraz czas, bo czekamy na występy naszych czołowych wieżlarek, no bo to tak to trzeba ująć, jeżeli chodzi o ZSWF Gorzów. Pływali za to młodzicy, były regaty kontrolne w Poznaniu młodzików, tam 7 medali podopiecznych trener Pauliny z Zastawy Schodowskiej, natomiast główna grupa jest w tej chwili na obozie w Wągrowcu. No i część także naszych wiosiarek, właściwie ta czołowa, była na zgrupowaniach kadr narodowych. Olga Michałkiewicz, którą posłuchamy po wiadomościach, i Katarzyna Boruch z seniorkami, a pozostałe zawodniczki z juniorkami. O tym, o tych zawodach w Poznaniu, a także o tym, co aktualnie i co w przyszłości, zwłaszcza jeżeli chodzi o zawody rangi mistrzowskiej, mówił nam trener, koordynatora ZSAWF Gorzów w sekcji wieszarskiej, Piotr Basta.
Zawody pod względem organizacyjnym wzorowo, sportowo również, choć no, wyjątkowy ten czas jest. To chyba wszyscy uczestnicy życia tu naszego społecznego przyznają. No, po prostu jest wyjątkowo. No, nasze seniorki w ogóle jeszcze nie startowały, także paradoksalnie w tym sezonie pierwszy swój start dopiero mieli u nas młodzicy. Wiem, że te najbardziej utalentowane osoby zaprezentowały się tam bardzo dobrze. Z kolei szkolenie odbywa się w normalnym toku. Właściwie cały czas tak to ma miejsce, tak jak już wspominałem wcześniej. Nasze najlepsi zawodnicy są już po pierwszych zgrupowaniach. No, niektórzy też mieli kilka zgrupowań reprezentacyjnych. Wróciły najlepsze juniorki z Wałcza, z grupy młodzieżowej dziewczyny i ze zgrupowań seniorskich. No i tam jest akurat wszystko bardzo fajnie. Trenujemy teraz wspólnie tutaj w Wągrowcu na zgrupowaniu. Widzę, że dziewczyny są wyśmienite tej dyspozycji. Przed nimi kolejne zgrupowania i w Wałczu, i w Zakopanem. Będą się przygotować do imprez, które Międzynarodowa Federacja zatwierdziła i organizatorzy no, podjęli się wyzwania organizacyjnego. No i będą to Mistrzostwa Europy. Tym razem tylko Mistrzostwa Świata są już odwołane, nieodwołalnie. Mistrzostwa Europy juniorskie odbędą się w Belgradzie, młodzieżowe w Duisburgu, a seniorskie będą miały miejsce w Poznaniu. Oczywiście wszystko się jeszcze może wydarzyć, ale przygotowania trwają. One nie mogą zostać w żaden sposób zmienione i właściwie niczym się nie różnią od dotychczasowych, oprócz tego, że nie ma po prostu normalnych startów kontrolnych. Takie rzeczy po prostu odbywają się w ramach treningów w Wałczu, na torze i po prostu przejazdy tak czy inaczej są, bo oczywiście adaptacja musi następować zawodników również na tej bardzo wysokiej intensywności. No i wszyscy są zdrowi, to jest najważniejsze. Mimo wszystko udaje nam się tutaj w tej atmosferze zgrupowania naszego zapomnieć o codziennym reżimie sanitarnym, o innych troskach. Jak nie oglądamy telewizji, to nawet nie wiemy, że są dalej problemy z tą epidemią. No i czekamy na lepsze czasy, bo brakuje nam niewątpliwie trochę startów, tych emocji, no, widowiska, które z tym jest związane. No i oczywiście cele są ważne, bo przecież nie można bez przerwy tylko trenować. Cele, za tym idąca motywacja, są też czynnikiem ważnym w przygotowaniach. Tego nam na pewno brakuje. Przesunięto nam niestety imprezy rangi mistrzowskiej w kraju. Wszystkie właściwie będą się odbywały we wrześniu. I wrzesień chyba będzie najbardziej intensywnym miesiącem w przygotowaniach, ponieważ co tydzień, w każdy weekend będziemy mieli zawody rangi mistrzowskiej, czy to międzynarodowej, czy krajowej. No to będzie też wyjątkowy czas, który pewnie przejdzie do historii.
Czyli przed wrześniem zupełnie nic, jeżeli chodzi o zawody krajowe, jakiekolwiek?
Nic, odwołano nam wszystko, przesunięto to na wrzesień. Dziwię się troszeczkę, przyznam szczerze, bo akurat w tym samym czasie kajakarskie zawody się będą odbywały.
No już kadrowicze mieli sprawdzian w Poznaniu kajakarscy.
Tak, ale Mistrzostwa Polski Młodzieżowe i Olimpiada Młodzieży w kajakach będzie się odbywała zgodnie z terminem, ale nasz związek widocznie przyjął taktykę dmuchania na zimne i przesunięto to na wrzesień. I będzie wyjątkowo intensywny to czas, bo zawody rangi międzynarodowej będą łączyły się z krajowej. Ci zawodnicy będą mieli bardzo intensywny czas. Nie wiem, czy to jest do końca dobre, ale no, tak jak powiedziałem, czas jest wyjątkowy. Trzeba się do tego zaadoptować i po prostu nie marudzić i robić swoje.
Wyraźnie jednak troszeczkę zniesmaczony tą sytuacją trener Piotr Basta. Tak jak powiedziałem, po wiadomościach będzie Olga Michałkiewicz, opowie nam, co było na zgrupowaniu kadry i co dalej.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No i zapowiadana Olga Michałkiewicz, czyli nasza najlepsza wieszarka, która tym razem była na zgrupowaniu kadry, między innymi razem z inną zawodniczką AZS-u AWF Gorzów, Katarzyną Boruch, i obie nasze panie będą także na kolejnym zgrupowaniu kadry. Olga Michałkiewicz nam opowie właśnie o tym ostatnim obozie w Wałczu, no i także o najbliższych planach.
Czyli co, od Wałcza do Wałcza, od Wałcza do Wałcza, kolejny etap w Wałczu, jak podsumujesz?
Ten obóz podsumuje naprawdę bardzo fajnie, to było 3 tygodnie takiej dość owocnej pracy. Pod koniec troszeczkę wprowadziliśmy zmian, trener zorganizował troszeczkę inny system na kolejne zgrupowania, dużo więcej rywalizacji, dużo więcej wyścigów takich treningowych, dużo więcej rywalizacji na niższych tempach, nie tylko na tempach torowych i zbliżonych do temp regatowych, więc ten poziom będzie się podnosił na każdym poziomie wysiłku.
I żarty się skończyły.
Można tak powiedzieć, ale jest to nam bardzo potrzebne, bo nie mamy żadnych startów w kraju w tym roku i w tej chwili wiemy, że będą tylko Mistrzostwa Europy. Nie wiemy, jak Mistrzostwa Polski, ale ostatnie regaty, które były planowane na początek lipca, zostały odwołane, więc musimy szukać jakichś innych bodźców.
A tak naprawdę chyba żaden trening nie zastąpi startu, choćby w zawodach krajowych. Rozmawiałem z trenerem Bastą, no to nawet to nie próbował ukryć takiej swojej trochę irytacji może nawet i tą sytuacją. Pewnie też byś chciała już tak jak koleżanki pokazać się w zawodach jakichkolwiek.
Tak, jakie by to starty nie były, to ta rywalizacja jest potrzebna, czy to są regaty krajowe, czy już międzynarodowe, no ale chociażby kilka tych wyścigów, które mogłyby się pojawić w kraju tutaj na Malcie, gdzie miały być zorganizowane regaty, niekoniecznie na poziomie Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Polski, ale po prostu tutaj naszej walki między klubami, między zawodniczkami, z którymi się na co dzień trenuje, no byłaby jakaś, inne emocje są związane z takimi wyścigami. My próbujemy to zrobić na torze w Wałczu i próbujemy rywalizować i z chłopakami na dwójkach i z dziewczynami na różnych innych załogach, ale to nie jest to. No, mimo wszystko, jak się ustawiamy na 4 łódki, to jest zawsze jakaś imitacja tego startu, ale brakuje wyścigu.
Rozmawiałem 2 tygodnie temu z Anią Puławską, to mówiła o kolejnym zgrupowaniu w Wałczu, że no, na tyle się reżimie poluzowały, że można było w ramach przerwy na kawę wyskoczyć. To też jest ważny element procesu treningowego, prawda?
Jak najbardziej. Możemy już wychodzić poza teren ośrodka, możemy przyjmować gości. Wygląda to dużo lepiej i czujemy się troszeczkę swobodniej, bo nawet wyskoczyć do kawiarni gdzieś, kiedy mamy wolne popołudnie, żeby po prostu inne jakoś otoczenie złapać, to też no, przy trzech tygodniach spędzonych w jednym miejscu w hotelu i kręcąc się tylko po ośrodku, no to było dość męczące, ale już teraz to jest za nami, na szczęście.
Kolejne plany, Wałcz, Zakopane, pokrótce, jakie tam założenia?
Ja będę teraz krótko na obozie klubowym, na którym mi bardzo zależy, bo fajnie będzie wsiąść do załóg tutaj, do załóg klubowych. To będzie tylko na kilka dni, od 12 jestem już w Wałczu na kolejnym zgrupowaniu kadrowym. Jesteśmy teraz troszeczkę w innym systemie, bo jest nas 6-4 bez sterniczki i będzie troszeczkę więcej emocji związanych z rywalizacją o miejsce w tej łodzi. Więc ja czekam na to naprawdę z niecierpliwością, bo brakuje nam tych emocji, więc jeżeli cały czas jesteśmy w jednym składzie na czwórce, to naprawdę zaczyna się wkradać taka monotonia, taki, no potrzebujemy tych emocji, potrzebujemy jakiejś rywalizacji i takich bodźców, które nas troszeczkę pobudzą do tej rywalizacji przede wszystkim między nami, bo tej rywalizacji nam brakuje w tym roku.
Tyle Olga Michałkiewicz. My tu tak z Tomkiem sobie dywagowaliśmy, że jak Olga już zakończy karierę, no jeszcze daleko do tego, pewnie do igrzysk w Paryżu, a może i dłużej, to może tutaj do nas by tak przyszła trochę nam tutaj poprowadziła jakiś program, bo chyba nie tylko ja przyznam, że głos Olgi Michałkiewicz jest pierwszego sortu. Tomek się zgadza, Tomek kiwa głową. To ja...
Tak, zdecydowanie.
Miło słuchać Olgi Michałkiewicz, ale oczywiście też miło jej kibicować, bo to znakomita nasza wioślarka. Tyle w tym temacie. Zaglądamy do naszych unihokeistów, którzy wystąpią w przyszłym sezonie w zreformowanej Energa Ekstralidze. 8 drużyn. Przygotowania trwają, są wzmocnienia, będzie 3 nowych zawodników, choć jeszcze nie chce nam tego zdradzić. Nazwisk trener Maciej Helman, myślę, że oni się szerszej publiczności tutaj zaprezentują po prostu jak sezon ruszy. O tych nowych zawodnikach, a także o planie przygotowań właśnie do kolejnego sezonu w Energa Ekstralidze mówi szkoleniowiec unihokeistów pierwszego ELO UKS Floorball Gorzów Maciej Helman.
Zespół nas zostanie wzmocniony. Takie zdanie wyrazili zawodnicy, którzy zgłosili się do nas, że chcą do nas przejść. Z różnych klubów, ze różnych względów odległościowych, może dlatego też, że i kolegów tutaj mają. W każdym razie to w to nie wnikam. Cieszymy się, że to oni do nas przyszli, że my nie zabiegaliśmy o to, że to wyrazili taką chęć i chcą być z nami w naszej drużynie. Znaczy, że tak też to przyjmujemy. Zobaczyli w naszej drużynie jakiś potencjał, w który mogą się włączyć i razem z nami coś osiągnąć. Także to jest dla nas bardzo budujące i cieszymy się z tego względu. 3 zawodników, są to zawodnicy ocierający się zawsze o kadrę Polski w różnych kategoriach wiekowych, czyli doświadczeni, grający bardzo fajny u nich hokej. Zawsze ich obserwowałem od wielu lat. Cieszę się dlatego tym bardziej, że chcą być z nami.
Jaki plan będzie przygotowań do sezonu?
Plan jest trudny do wykonania ze względu na to, że seniorzy w tym okresie teraz rozpoczynający się wakacjach, głównie są to studenci kończący sesję w taki, a nie inny sposób w tym roku ze względu na tą pandemię nas dotykającą. Sami też, jak studenci, wykonują wakacje, różne prace, żeby zasilić się finansowo na przyszły rok. Dlatego też ciężko nam będzie przygotować się do tego sezonu, ale podjęliśmy takie próby. Plan jest taki, że koniec lipca chcemy jechać na turniej do Pragi, koniec sierpnia na turniej do Liberca w Czechach i początek września zorganizować tutaj Energa Puchar Polski, Energa jako główny sponsor tego turnieju i sponsor tej naszej ligi, Ekstraligi. Dlatego cieszymy się, że będzie można w Gorzowie zobaczyć kilka, może się da radę, że będzie kilkanaście zespołów, które zagrają o tak zwany Puchar Polski.
Tyle trener Maciej Helman. No myślę, że powolutku ten unihokej będzie w Gorzowie zyskiwał popularność. 3 nowych zawodników. Może będzie walka o medal w przyszłym sezonie. Na to liczymy. W ostatniej prostej jeszcze będzie historia piłkarsko-kolarska. O tym już mówiłem. No to zdradzę, że chodzi o Macieja Truszczyńskiego.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jutro po 17 magazyn piłkarski, tam będzie o sparingach naszych ekip. Warta przegrała z Flotą Świnoujście 0-1. Stilon Prosaport przegrał u siebie z Białymi Sądów 1-3. To są Beniaminkowie odpowiednio 3 i 4 ligi. Mamy też terminarz 3 ligi, jednak 1 sierpnia rozgrywki się rozpoczynają. Warta zacznie od wyjazdowego spotkania z rezerwami ekstraklasowego Górnika Zabrze. 8 sierpnia pierwszy mecz u siebie z Polonią Stalą Świdnica. 12 sierpnia znowu wyjazd i to wyjazd bardzo atrakcyjny, no bo Warta zagra w Chorzowie z jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów chwilowo na zakręcie z chorzowskim ruchem. A dzisiaj będzie, tak jak powiedziałem, historia piłkarsko-kolarska, no bo w Stokach koło Chojny rozpoczął się wczoraj cykl zachodniej ligi MTB. W ogóle druga odsłona tego cyklu odbędzie się w niedzielę w Gorzowie. Początek o 10 w Parku Zacisze, więc szykuje się takie wydarzenie sportowe. W wyścigu na 50 km, czyli w kategorii mega, wziął udział Maciej Truszczyński. Dla byłego piłkarza Stilonu Lecha Poznań, zdobywcy Pucharu Polski z Wisłą Płock, to drugi sezon w zachodniej lidze MTB, no i mam opowiedział o tej sportowej pasji.
Przede wszystkim no, emocje, nie? Tak więc znowu spotykamy się tutaj w tym roku pierwszy raz i gdzieś ta rywalizacja jest we krwi, tak więc cieszę się, że w ogóle odbyły się jakiekolwiek zawody. Odbędą się. No a co ciągnie? No kurde, 10 lat na boisku, robi swoje. A druga sprawa, że jednak stawy nie bolą, już dość biegania, tak więc przerzuciłem się na rower, gdzie zdecydowanie głowa mi odpoczywa, nogi pracują. Jest naprawdę zabawa przednia i polecam.
Jakieś cele sobie stawiasz w tym sezonie, jeżeli chodzi właśnie o te wyścigi amatorskie?
Znaczy tak, cele, ciężko tu o celach mówić. Trenuję oczywiście 3 do 4 razy w tygodniu. I to jest rower MTB, czy też rower szosowy. No, są tutaj jednak chłopacy, którzy jeżdżą trochę więcej niż ja. Dla mnie celem jest cało i zdrowo wrócić. Wiadomo, że ta nutka gdzieś tam rywalizacji powoduje, że chce się jak najlepsze miejsce osiągnąć, no ale dzięki tym lepszym gdzieś tam z roku na rok, czy z wyścigu na wyścig się podciągam do góry.
Kolarstwo chyba jest bardziej wymagające niż piłka nożna, może inaczej wymagające, o tak to ujmę.
No jest na pewno inny na pewno wysiłek, nie ma takich przestojów, na boisku są to krótkie dystanse, bardziej pracujemy dynamicznie, no to kolarstwo szosowe, jedziemy jakimś tempem, są zrywy, ale też inna jest praca.
Drugi rok w tej zachodniej lidze, tak poprzeczka coraz wyżej, będzie wyżej?
No jest, bo już końcówka tamtego roku była lepsza zdecydowanie. No ale to też jest ważne niestety, istety przygotowanie. Mimo to, że jeździmy amatorsko, jednak ten sen, to wyżywienie, dzień przed, dwa dni nawet jest bardzo ważne. No i trening, jeszcze raz trening, technika jazdy, bo to nie wystarczy tylko pedałować, jednak trzeba te siły dobrze rozkładać i patrzeć na tą średnią swoją prędkość i trzymać swoje tempo.
A trener personalny wie o tym, jakie to jest wszystko ważne, te składowe.
Dokładnie tak. Gdzieś tam całe życie człowiek się uczy, nadal się uczymy. No i przede wszystkim jednak w tym wszystkim jest najważniejszy umiar, no i wypoczynek, tak? To są dwie nieodzowne składowe, tak powiedziałbym, gdzie w połączeniu jeszcze z dobrym jedzeniem możemy przystąpić do dobrego, maksymalnego wysiłku, bo dystans 50 km na tych góreczkach to naprawdę potrafi wycisnąć ostatnie soki.
Za jakiś czas może i większy dystans?
Tak, w tym roku chciałem podjąć dystansu w górach w maratonie na 80 bodajże 5 km, no ale nie odbył się ten maraton z wiadomych przyczyn. No to jest wyzwanie ogromne, przygotowanie, myślę, że tam by było bardzo ciężko, no ale jeździ się tam w grupie, zaplecze, tak jak tutaj dzisiaj widzimy, medyczne i cateringowe jest bardzo duże, tak więc na pewno wspomogą.
Tyle Maciej Truszczyński, tak jak powiedziałem, jutro po 17 magazyn piłkarski, tam będzie także o współpracy Stilonu z Lechem Poznań. W środę magazyn żużlowy po godzinie 13. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Pewnie będziemy wtedy sporo mądrzejsi co do tego, co z meczem Stal Włókniarz, bo wciąż komunikatu, jeżeli chodzi o dzisiaj i jeżeli chodzi o stronę Speedway Ekstraligi, nie widać. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.